A teraz ambasador Grzegorz Kozłowski.
Polska i Estonia są najbliższymi sojusznikami. Przede wszystkim zbieżne są tutaj nasze interesy w obszarze politycznym i wojskowym. Podobnie oceniamy zagrożenie. Podobnie rozumiemy odpowiedź na te zagrożenia poprzez wzmocnienie zdolności do odstraszania i obrony NATO. Ale tutaj nie tylko są zbieżne interesy między Polską a Estonią, ale także symbolika tych relacji jest także dosyć istotna. Przypominam sobie 2018 rok, 11 listopada, kiedy świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Wówczas w niedzielny poranek premier Jüri Ratas, premier Estonii, z większością członków swojego gabinetu przyszli do ambasady, żeby zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. I proszę sobie wyobrazić, że dwa posiedzenia Rady Ministrów Estońskich były poświęcone fonetycznemu zapisowi i nauce polskiego hymnu. Więc to są te gesty, które również tutaj mamy okazję śledzić, obserwować i być z nich dumni.
Nieładnie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego?
Zdecydowanie tak. Kiedy spotykam premiera Ratasa, obecnie przewodniczącego Rigi Kogu, zawsze przypomina sobie refren, zawsze mówi o właśnie tym ważnym dla nas dniu.
W Tallinie na rynku, ale na Starym Mieście słychać bardzo dużo muzyki. Estończycy są muzykalni, jakąś mają specjalną skłonność do tego, żeby zostawać muzykami, śpiewać, grać, tańczyć.
Zdecydowanie tak. Ja czasami sobie żartuję, że w Polsce każda rodzina ma krewnego w Stanach Zjednoczonych, a w Estonii każda rodzina ma krewnego w chórze. Tutaj tak naprawdę wolność jest ściśle związana ze śpiewem, z muzyką. Tak naprawdę mówi się tutaj o rewolucji śpiewanej, o tym, że język, kultura estońska jest ściśle związana właśnie ze śpiewem, muzyką. I tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku to była ta część, która także pozwoliła tę tożsamość budować, ochronić i potem także w końcu XX wieku ją wprowadzać na nowe tory, czyli odzyskanie niepodległości Estonii w 1991 roku.
No, ktoś powiedział, że największe zbiory muzyki ludowej są właśnie w Estonii.
Tak, jest to rzeczywiście fenomen, bo pierwszy festiwal śpiewający tutaj, jak to się nazywa, był organizowany już w 1869 roku. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu, podczas 150. rocznicy tego festiwalu, przybyło bez mała kilkaset tysięcy ludzi na pola tutaj w Tallinie. Zważywszy na to, że w samym Tallinie jest tylko 440 tysięcy mieszkańców, to było rzeczywiście widok imponujący. Także muzyka, śpiew jest absolutnie jedną z najważniejszych rzeczy dla Estończyków.
Powiedział pan, że Polska i Estonia to najbliżsi sojusznicy, ale w czym to się wyraża? W jakich konkretach? Nie tylko symbolach, ale konkretnej. I w czym konkretnym?
Przede wszystkim myślę, że to jest kwestia na przykład związana z odpowiedzią na obecną agresję Rosji, na napaść wojenną Rosji na Ukrainie. I tutaj mamy trzy elementy, w których stanowisko Polski jest to nie jest tożsame. To znaczy, po pierwsze, jak najszersza, jak najbardziej wielopłaszczyznowa pomoc dla Ukrainy. Wojskowa, humanitarna i finansowa. I tutaj mogę powiedzieć, że oczywiście Polska jest największym donatorem pomocy z punktu widzenia kompleksowego, ale też Estonia przekazuje duże wsparcie. Na przykład z punktu widzenia PKB Estonia przekazała Ukrainie najwięcej środków finansowych, najwięcej uzbrojenia, amunicji. To po pierwsze. Po drugie, tożsame myślenie o sankcjach wobec Rosji. To znaczy jak najszersze możliwe sankcje, w tym embargo na węglowodory. Nie tylko ropa, ale także gaz. I to jest stanowisko, które my i Estończycy wyrażają zdecydowanie. I wreszcie po trzecie, to jest oczywiście kontynuowanie wzmacniania naszej zdolności do obrony i odstraszania tutaj w regionie, czyli w państwach bałtyckich i w Polsce. Jesteśmy za tym, podobnie jak Estonia, żeby zwiększać obecność sojuszniczą. W państwach bałtyckich, w przypadku Estonii, byłoby to zwiększenie obecności sojuszniczej z poziomu batalionowego do poziomu brygadowego. Tak? I tu zdecydowanie będziemy takie stanowisko prezentować na szczycie NATO w Madrycie i wcześniej podczas konsultacji w regionie podczas szczytu B9.
A jak społeczeństwo, jak Estończycy zareagowali na 24 lutego?
zdecydowanie antyrosyjsko, zdecydowanie proukraińsko. Już kilka dni po rozpoczęciu wojny był tutaj wielki koncert, wielka demonstracja poświęcona Ukrainie. 30 tysięcy osób na Placu Wolności. To największa demonstracja od czasu odzyskania niepodległości. Dla porównania tylko podam, że podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka było 6 tysięcy na tym głównym placu. Oczywiście jest też w Estonii duża mniejszość rosyjskojęzyczna, 25%, ale ona jest po pierwsze heterogeniczna, czyli część to są Estończycy proeuropejscy, część to są apatrydzi, bezpaństwowcy, ci, którzy utracili paszport sowiecki i nie aplikowali ani obywatelstwo estońskie, ani obywatelstwo rosyjskie. Jest wreszcie grupa Rosjan, tak? Której część wciąż pozostaje zwolennikami reżimu na Kremlu i o tym też trzeba oczywiście mówić. Ta propaganda rosyjska częściowo w bardzo ograniczonym stopniu, ale jednak również dotyczy tych właśnie osób.
Jest strach przed utworzeniem piątej kolumny?
Ja myślę, że od kilkudziesięciu lat polityka estońska, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Estonii jest zależna i ta świadomość przede wszystkim od relacji rosyjsko-estońskich. To główne zagrożenie, główny kierunek zagrożenia. A są dostępne oficjalne, publiczne raporty Agencji Wywiadu Zagranicznego. Jeżeli byśmy przejrzeli ten raport, on w 90% dotyczy właśnie zagrożenia ze strony Rosji. I oczywiście jest kwestia tego, w jaki sposób ta mniejszość i do jakiego stopnia będzie lojalna wobec państwa estońskiego. Tak jak powiedziałem, zdecydowana większość jest nastawiona proeuropejską. Tutaj nie ma na przykład żadnej partii z wyjątkiem kanapowej partii Zjednoczona Lewica, która ma poziom poparcia około 0,7%. Nie ma partii, która forsowałaby ścisłe relacje, powiedziałbym, z Rosją. Więc jest tutaj oczywiście ta świadomość, natomiast realia są trochę inne.
I właściwie bardzo zadowoleni są politycy, zarówno estońscy, jak i łotewscy, z tego, że już Finlandia jest prawie jedną nogą w NATO, bo decyzje politycy Finlandii już podjęli, podobnie ze Szwecją.
Zdecydowanie tak. To oczywiście zwiększa bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego, ale to oczywiście też wiąże się z pewnymi pytaniami, które sobie musimy zadać. To znaczy ten proces akcesyjny Finlandii, on musi przynieść jednak, on musi włączyć Finlandię, ale też Szwecję jako równoprawnego członka NATO, jako członka, który będzie wypełniał w 100% prawa i obowiązki. I podobnie patrzył na zagrożenie ze strony Rosji. Dotychczas mieliśmy przed 24 lutego jednak, szczególnie w przypadku Finlandii, specjalne relacje z Federacją Rosyjską. Ta liczba kontaktów na poziomie prezydenta była bardzo duża, więc to będzie ten proces, który musimy również monitorować.
Na zakończenie, panie ambasadorze, pana ulubione miejsce w Tallinie to?
Jedno z ulubionych moich miejsc w Tallinie to, poza głównym rynkiem, to jest memoriał na Pirita, w którym został otwarty kilka lat temu. To jest piękne miejsce nad samym Morzem Bałtyckim. Też obok są miejsca, z których obserwowano regaty żeglarskie na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Ale to jest miejsce szczególne, dlatego że ten memoriał przypomina o tych deportowanych z Estonii do Związku Sowieckiego. Bardzo symptomatyczne miejsce i które oddające, powiedziałbym, tego ducha czasu, miejsca i też pamięci.
Estończycy doświadczyli dużych prześladowań ze strony Rosjan i Sowietów.
Zdecydowanie tak. To jest ta trauma Estończyków, ten okres od 40 przez rok, potem od 44 roku, więc to jest silna antyrosyjskość. Powiem tylko, że ostatni żołnierz wyklęty, czyli to w przypadku Estończyków brat leśny, został schwytany w 1978 roku, August Sabe. I ta skala tych, powiedziałbym, prześladowań tutaj wobec Estończyków była ogromna.